Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o roli diety i innych czynników środowiskowych w rozwoju raka jelita grubego, jaki jest trzecim najczęściej występującym nowotworem na świecie. W Polsce każdego roku nowotwór jelita grubego diagnozowany jest u ponad 15 tysięcy osób. Około 630 tysięcy w Europie i 1 200 000 na świecie, dotykając w równym stopniu kobiet i mężczyzn, najczęściej po 50 roku życia. W całym kraju rocznie z powodu raka jelita grubego umiera około 10 tysięcy osób. Ustanowiony został nawet przez Parlament Europejski marzec miesiącem świadomości raka jelita grubego, stwarzający okazję do informowania i zwrócenia uwagi na profilaktykę, a także dostępne leczenie. Rak jelita grubego należy do nowotworów złośliwych, którego czynniki ryzyka zostały najlepiej poznane i wymieniane są czynniki ryzyka zarówno o charakterze genetycznym i zależne od środowiska, a zwłaszcza od stylu życia. Do najczęstszych zespołów uwarunkowanych genetycznie należą dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości, rodzinna polipowatość gruczolakowa związana z mutacjami genu APC i zespół polipowatości młodzieńczej. Rak występujący rodzinnie stanowi przyczynę od 10 do 30% zachorowań. Jako jeden z głównych czynników zwiększających ryzyko wymienia się wiek, także ryzyko zachorowań wzrasta z wiekiem, zwłaszcza po przekroczeniu wspomnianego już 50 roku życia. Rak jelita grubego należy do najbardziej szczegółowo przebadanych typów nowotworów złośliwych. Charakterystyczne etapy morfologiczne rozwoju zmian przednowotworowych wyjaśniane są obecnie na poziomie molekularnym, co umożliwiło poznanie zjawiska występowania różnorodnych rodzinnych form tego raka. Proces powstawania raka zaangażowanych jest kilka szlaków nadal odkrywanych w przebiegu transformacji nowotworowej na błonka jelita grubego, aby dostosować leczenie do konkretnego nowotworu o specyficznych cechach. Proces kancerogenezy, czyli powstawania raka w obrębie jelita grubego, nie został jednak jeszcze poznany w pełni, chociaż wiadomo znacznie już więcej niż 30 lat temu, kiedy w leczeniu raka jelita grubego dysponowano tylko jednym preparatem, gdzie obecnie można stosować już 8 substancji o różnych preparatach tak zwanej terapii celowanej. Nie wiadomo już, jak wspomniałam, że powstanie raka jelita grubego jest wieloetapowym procesem i w ostatnich latach wiele uwagi poświęcono roli czynniku wzrostowego w patogenezie tego nowotworu, takich jak insulina oraz różne insulinopodobne czynniki wzrostu, także taki czynnik jak śródbłonkowy czynnik wzrostu naczyń i gastryna. Dużą rolę odgrywają miokiny poprzez zahamowanie proliferacji i nasilenie apoptozy, czyli samoistnej śmierci komórek, a także cytokiny, które wykazują działanie przeciwzapalne. W etiopatogenezie raka jelita grubego dużą rolę odgrywają czynniki, które się daje eliminować, co oczywiście umożliwia profilaktykę. Badania ponadto wskazują, że kolonoskopia z ewentualnym usuwaniem znalezionych polipów, czyli polipektomią, wykonana raz na 10 lat, stanowi najbardziej skuteczną metodę badania przesiewowego w raku jelita grubego, pozwalającą ograniczyć zapadalność nawet do 90%, a śmiertelność około 70%. Od 2000 roku w Polsce przeprowadzono program badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego i do 2012 roku wykonano około 320 tysięcy kolonoskopii, chociaż realizacja programu oczywiście u nas jest ograniczona przez właśnie ograniczenia finansowe. Prowadzone są ponadto kampanie edukacyjno-oświatowe, które doprowadziły do zwiększenia świadomości z potrzebą wykonywania badań profilaktycznych, dlatego część osób podejmuje decyzję o prywatnej, nieco szybszej diagnostyce. W profilaktyce raka jelita grubego obok badań przesiewowych duże znaczenie ma, jak wspomniałam, modyfikacja stylu życia z uwzględnieniem zmniejszenia czynników ryzyka, do których należą otyłość, dieta ubogoresztkowa, obfitująca w tłuszcze zwierzęce i czerwone, czerwone mięso, natomiast uboga warzywa i owoce. Do czynników ryzyka należą ponadto palenie tytoniu, picie alkoholu oraz brak regularnej aktywności fizycznej. Wysiłek fizyczny odpowiedniej intensywności i czasie trwania obniża ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet do 50%. Jako skutek współistnienia wielu czynników, gdzie bardzo ważna jest kontrola bilansu energetycznego i masy ciała oraz skojarzonej z cukrzycą i otyłością insulinooporności. Wysiłek fizyczny odgrywa także działanie przeciwzapalne miejscowe w obrębie błony śluzowej jelita grubego. Ponadto regularna aktywność fizyczna obniża wytwarzanie kwasów żółciowych podejrzewanych o działanie rakotwórcze na komórki błony śluzowej jelita grubego. Aktywność fizyczna wpływa na poprawę sprawności układu immunologicznego i nie tylko na metabolizm kwasów żółciowych, ale stężenie prostaglandyn, insuliny, cholesterolu. Wysiłek fizyczny powoduje również przyspieszenie pasażu jelitowego, jak i skraca kontakt komórki błony śluzowej jelita z toksynami obecnymi w pokarmach i niestrawionych resztkach pokarmowych. Regularna aktywność fizyczna także po leczeniu raka jelita grubego zmniejsza ryzyko nawrotu i wydłuża życie. Według zaleceń American Cancer Society najbardziej korzystna jest aktywność umiarkowana o natężeniu trwającym co najmniej 30 minut dziennie, a najlepiej 60 minut, przynajmniej 5 razy na tydzień. Prawdopodobnym mechanizmem i przyczyną zapoczątkowania procesu chorobowego, procesu nowotworowego, jest towarzysząca otyłości, insulinooporność i duże stężenie insuliny we krwi. Rak jelita grubego często rozwija się z niezłośliwych zmian o typie gruczolaków, jakie w początkowym stadium mają formę polipów, często nie dających objawów i dolegliwości. Niewykryte albo nieusunięte zmiany polipowate mogą przekształcić się w nowotwór złośliwy. Wśród objawów raka jelita grubego wymieniane są obecność krwi w kale, zaburzenia rytmu wypróżnień, naprzemienne biegunki i zaparcia trwające dłużej niż 6 tygodni, nieuzasadniona utrata masy ciała, bóle brzucha lub w dolnych partiach pleców, poczucie niepełnego wypróżnienia i oddania po oddaniu stolca. Jak wspomniałam, nowotwory rozwijają się częściej u osób stosujących dietę opartą na mięsie w porównaniu do osób spożywających warzywa i owoce. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia ogłosili, że spożywanie 50 gramów przetworzonego mięsa zwiększa ryzyko raka jelita grubego nawet o 18% i czerwone mięso jest prawdopodobnie rakotwórcze. Natomiast wskazane są ryby i ogólnie tak zwana dieta śródziemnomorska z dużą ilością warzyw i owoców, jaka ostatnio została zmodyfikowana przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia, którzy opublikowali nowe 10 zasad. Największą zmianą w nowej piramidzie w porównaniu z wersją 2009 roku jest uznana za podstawę duża ilość warzyw i owoców mających najważniejsze miejsce wśród wszystkich produktów żywnościowych. Na podstawie piramidy poprzednio znajdowały się produkty zbożowe. Obecnie zostały one zamienione na wspomniane warzywa w 2/3 i owoce 1/3, dostarczających składników mineralnych, witamin i polifenoli. Duże spożycie błonnika zawarte w produktach zbożowych, warzywach i owocach jest odwrotnie proporcjonalne do ryzyka wystąpienia raka żołądka i jelita grubego. Najbardziej wartościowe są warzywa świeże, nieprzetwarzane i spożywane na surowo. Ponadto duże spożycie peklowanych warzyw zwiększa również wystąpienie raka. Wysokie spożycie soli może wpływać niekorzystnie na śluzówkę żołądka, zwiększając narażenie na czynniki rakotwórcze nitrozowe. Ponadto bardzo duże stężenie soli w żołądku może prowadzić do uszkodzenia błony śluzowej i reakcji zapalnej powodującej zwiększoną proliferację komórek nowotworowych i jako część procesu naprawczego, która z kolei zwiększa prawdopodobieństwo mutacji endogennych. Ważną zmianą w piramidzie żywieniowej jest umieszczenie w niej ziół, jakie poprawiają smak potraw, z dostarczeniem wielu poznanych na nowo prozdrowotnych składników, dodatkowo umożliwiając ograniczenie soli. W nowej piramidzie uwzględnione są również orzechy i migdały i bardzo ważna, codzienna, jak już mówiłam, aktywność fizyczna. Za chwilę opowiem o pozostałych czynnikach. Jak wspominałam, prawdopodobnie do 90% zachorowań na nowotwory złośliwe w państwach Europy Zachodniej jest wynikiem oddziaływania środowiska, w tym właśnie nawyków żywieniowych, czynników społecznych i kulturowych. Podkreśla się znaczenie w profilaktyce diety ubogiej w czerwone i przetworzone mięso oraz węglowodany proste na korzyść dużej ilości warzyw, owoców. Czerwone i przetworzone mięso może zwiększać ryzyko wystąpienia raka, gdzie jedną z przyczyn ma być oksydacyjne uszkodzenie nici kwasu DNA, kwasu dezoksyrybonukleinowego, indukowane przez żelazo niechemowe i chemowe, zawarte w dużych ilościach w mięsie. Szczególnie spożywanie dobrze wysmażonego czerwonego mięsa jest obarczone zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego. Prawdopodobnie podczas przetwarzania mięsa w wysokiej temperaturze powstają substancje mutagenne. Innym mechanizmem zwiększonego ryzyka wystąpienia kancerogenezy może być zmiana stężenia hormonów i innych czynników krążących we krwi, mających wpływ na zapoczątkowanie i rozwój nowotworu, do których zaliczane są leptyna, także interleukiny. Leptyna jest cytokiną wydzielaną przez komórki tłuszczowe, która reguluje apetyt i podaż energetyczną. Leptyna występująca w dużych ilościach u osób otyłych może również oddziaływać na komórki nowotworowe. I wykazano, że otyłość i zwiększone stężenie leptyny sprzyjają rozwojowi raka jelita grubego. Duże spożycie soli ma także zwiększać częstość występowania nie tylko raka, ale Helicobacter pylori, uznawany za kolejny czynnik ryzyka raka żołądka, ale także raka jelita grubego. W celach profilaktycznych i leczniczych ciągle poszukiwane są substancje składników pokarmowych, które hamują rozwój bakterii i aktywności antyrakowej. Proponowany jest na przykład ekstrakt gardenii jaśminowatej, popularnej we wschodniej Azji, krzewu bogatego w genipinę i kwas ursolowy, które mają właściwości antyoksydacyjne, neutralizujące kwaśne pH i hamujące wzrost bakterii Helicobacter. Ekstrakt z gardenia jasminoides wykazuje aktywność cytotoksyczną przeciwko dwóm rodzajom komórek nowotworu żołądka. Od dawna znane jest silne działanie bakteriostatycznej, już wielokrotnie wymieniałam, zielonej herbaty. Składniki zielonej herbaty są dobrze poznane, wśród nich takie jak katechiny, czyli związki polifenolowe z grupy flawonoidów. W zielonej herbacie zawartość katechin jest większa niż w czarnej, która ma znacznie mniejszą ich ilość. Wyraźnie zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka obserwowano u kobiet spożywających nie mniej jednak niż 5 filiżanek zielonej herbaty dziennie. Nie tylko picie zielonej herbaty, ale kawy jest wymieniane ostatnio jako czynnik o potencjalnie protekcyjnym działaniu i wykazano zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka jelita grubego nawet do 20%. Najbardziej zalecane jest picie kawy przy użyciu filtrów, jakie zmniejsza ryzyko nawrotu o 40%, do zgonu nawet o 30% u chorych pijących 4 filiżanki kawy dziennie. Ograniczają rozwój komórek nowotworowych. Okazuje się, że nie tylko kofeina, ale i zawarte w kawie polifenole, które mają działanie przeciwutleniające. Prawdopodobnie mają także znaczenie melanoidyny, polimery powstające podczas palenia kawy i diterpeny, które mają chronić przed stresem oksydacyjnym. Działanie ochronne ma dotyczyć także kawy bezkofeinowej. Prowadzono ponadto badania nad synergistycznym wpływem zielonej herbaty i kurkumy. jaka jest znanym czynnikiem chemioprofilaktycznym w przypadku raka żołądka, ale także raka jelita grubego. Odkryto mechanizm antyrakowego działania kurkumy, która hamuje proliferację, inwazję komórek nowotworowych, podobnie do udokumentowanej aktywności przeciwnowotworowej żeńszenia, zarówno białego, jak i czerwonego, prawdopodobnie ze względu na zawartość polifenoli i saponin. Zawarte także w ziołach i przyprawach fitozwiązki mają korzystne działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, z poprawą metabolizmu cholesterolu oraz działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Szczególnie wymieniane są takie przyprawy i zioła jak oregano, tymianek, majeranek, bazylia, rozmaryn, chrzan, czosnek, kminek, cynamon, imbir, kardamon, bazylia, rozmaryn oraz wymieniany już czosnek, kminek, wanilia, migdały i orzech. Z tłuszczy najkorzystniejsze działanie ma oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. Obok frakcji glicerolowej, która stanowi ponad 90% owoców drzewa oliwnego, zawiera ona liczne fenole, oleje z nasion słonecznikowych, oleje rzepakowe i soja nie wykazują już tak silnego działania ochronnego jak oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. W skład składników fenolowych jest przynajmniej 36 różnych związków. Hydroksytyrozol, który hamuje proliferację linii ludzkich komórek raka okrężnicy. W profilaktyce raka jelita grubego pewną rolę mają odgrywać również długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe, omega-3, które prawdopodobnie mają właściwości przeciwnowotworowe, jeśli chodzi o raka okrężnicy, i wykazano, że spożycie kwasów omega-3 zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. W przypadku raka jelita grubego w większości badań wykazywano również protekcyjny wpływ na biał i wapnia, którego rola w organizmie regulowana jest za pośrednictwem witaminy D, także ostatnio badanej. Korzystnie ponadto działają produkty zawierające bakterie kwasu mlekowego, czyli jogurt, kefir, siadłe mleko, maślanka i sery. Bakterie kwasu mlekowego mają zdolność do wiązania i degradacji potencjalnych czynników karcynogennych w wytwarzaniu substancji antykarcynogennych. Hamowanie procesu rozwoju nowotworu wykazano w przypadku stosowania bakterii Lactobacillus i Bifidobacterium. Wykazano również stymulujący wpływ prebiotyków na rozwój flory bakteryjnej. Flory oczywiście saprofitycznej. Kolejnym korzystnym działaniem pro i prebiotyków jest wytwarzanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza kwasu masłowego i maślanów, które mają zdolność bezpośredniego działania na geny regulujące rozrost komórek z hamowaniem rozwoju komórek nowotworowych. Odkryto związek raka z niedoborami witaminy A, jednak wykazano także związek między spożywaniem zbyt dużych dawek karotenu ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka płuc, a także raka żołądka, dlatego beta-karoten, wszystkie formy witaminy A, nie są zalecane w suplementacji przez lekarzy. Analizowano ponadto wpływ kwasu foliowego i askorbinowego, czyli witaminy C i witaminy E, jakie w pewnej suplementacji również mogą okazać się szkodliwe. Za chwilę opowiem o chemoprewencji. Chemoprewencja to zastosowanie leków i środków naturalnych związków w celu zapobiegania rozwojowi nowotworów. W prowadzonych prawie 30 już lat badaniach wykryto ponad 200 potencjalnie aktywnych składników, których klinicznie znaczenie jest ciągle badane. Do najważniejszych aktywnych składników wymieniane są już powtarzane przeze mnie błonnik pokarmowy, prebiotyki i probiotyki, kwas foliowy, metionina, witamina D, wapń, selen, witamina E, antycjany, procjanidy, fitoestrogeny, dalej izocjaniny, kurkumina czy resweratrol z czerwonych winogron. Błonnik pokarmowy stanowi dobrą pożywkę dla rozwoju korzystnej mikroflory jelitowej i bakterii, które fermentują pewne frakcje błonnika, czyli pektyny, z wytworzeniem krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, kwasu masłowego, octowego i propionowego. Ponadto stwierdzono, że metabolity włókna pokarmowego mają istotne znaczenie w utrzymaniu homeostazy i stanu równowagi między różnicowaniem i apoptozą, czyli śmiercią samoistną komórek nabłonka jelita grubego. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, zwłaszcza kwas masłowy, pobudzają poza tym białka hamujące komórki nowotworowe, rezultatem czego jest zatrzymanie cyklu komórkowego i inicjowanie obumierania komórek oraz fragmentacja DNA w tychże chorych komórkach. Poza tym krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, głównie kwas masłowy, jego sole mogą aktywować pewne receptory, które umożliwia zniszczenie komórek patologicznych w procesie właśnie apoptozy, czyli obumierania samoistnego i osłabieniem wytwarzania białek zapalnych. Wykazano, że kwas acetylosalicylowy i niesterydowe leki przeciwzapalne mają wpływ przeciwnowotworowy. Przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 100 mg co drugi dzień według badań zmniejsza ryzyko zachorowania nie tylko na raka jelita grubego, ale także na raka piersi. Także inne leki mające zbliżone budowę chemiczną do salicylanów mają działanie przeciwzapalne, jakie znane są już od dawna, od XIX wieku, kiedy wyekstrahowano w 1829 salicylany jako aktywny składnik kory wierzbowej, a w 1956 roku opracowano syntetyczną produkcję aspiryny, której klinicznie zastosowanie datuje się od 1899 roku. Historia innego preparatu, innego związku, sulfasalazyny, rozpoczęła się pod koniec lat 30., a stosowanie mesalazyny, podobnej do sulfasalazyny, datuje się od 70. lat XX wieku, kiedy została wyodrębniona ta nowa część składowa mesalazyny jako składnik sulfalazyny. Jedna z pierwszych prac sugerująca rolę mesalazyny w chemoprewencji raka jelita grubego jest uznanym, mesalazyna jest uznanym preparatem stosowanym w leczeniu stanów zapalnych jelit. Mechanizm działania tych związków salicylanów ma polegać przede wszystkim na hamowaniu procesu zapalnego i wpływ na procesy zapalne z aktywacją wskaźnika apoptozy, czyli samoistnej śmierci, z produkcją wolnych rodników i w odpowiedzi na stan zapalny, które powodują bakterie. Profilaktycznie ma działać także kwas foliowy zawarty w świeżych owocach i zielonych warzywach oraz metionina, której niedobór w diecie może się przyczynić do rozwoju zmian nowotworowych. W rybach są ważne składniki budulcowe, stąd nie tylko omega-3, ale także alkoglicerole, skwalen stosowany w profilaktyce raka jelita grubego, także selen, który podobnie do statyn, obarczonych jednak działaniami ubocznymi, jest wymieniany jako przeciwnowotworowy. Nie stwierdzono, aby antyoksydanty beta-karotyn, witamina A, E i C zmniejszały ryzyko wystąpienia gruczolaku w jelitach, chociaż jak wiadomo, zalecenia dotyczą spożywania dużej ilości warzyw i owoców, co najmniej 5 razy dziennie, nie tylko ze względu na zawarty błonnik pokarmowy, ale i zwiększenie masy stolca, skrócenie pasażu jelitowego, wiązanie potencjalnych kancerogenów, w tym kwasów żółciowych w świetle przewodu pokarmowego, ale także obniżenie pH jelitowego i wpływ na mikroflorę przewodu pokarmowego, które zmniejszają ryzyko rozwoju raka. Czynnikami ryzyka raka są ponadto choroby zapalne jelit, zwłaszcza wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba określana mianem leśniowskiego Crohna, szczególnie w młodym wieku, gdy zmiany mają zapalne mają szeroki zasięg. z takich czynników ryzyka są także zapalenia dróg żółciowych i uchyłkowatość jelit. Wtórne kwasy żółciowe zwiększają narażenie nabłonka jelitowego na kancerogeny. Najbardziej prawdopodobnym sposobem działania antynowotworowego kwasu ursodeoksycholowego jest powstrzymanie syntezy białka, który we wnętrzu komórek nowotworowych. Zakłada się w istotny wpływ w powstawaniu raka także innych związków, diacylglicerol, który określane są produkty żywnościowe z kwasami żółciowymi i bakteriami jelitowymi, mają prowadzić do powstania dużej ilości tego związku w świetle jelita grubego. Mówi się o wpływie wapnia i witaminy D, których wyniki badań są różne w różnych źródłach. W 1988 roku opublikowano badanie, które wykazało, że 50% ryzyka zachorowania raka okrężnicy można zmniejszyć pod wpływem długoletniego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Byłby to rzeczywiście pewien sukces, gdyby nie to, że same niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane długotrwale mogą być czynnikiem wielu powikłań. Prawdopodobne jest także, że podawanie egzogennych estrogenów, zwłaszcza pisze się o hormonalnej terapii zastępczej, miałoby zmniejszać ryzyko zachorowania na raka okrężnicy, co też jako hormonalna terapia zastępcza jest obarczone różnego rodzaju powikłaniami. W medycynie naturalnej, zwłaszcza świętej Hildegardy, jako profilaktyka przeciwnowotworowa, wskazany jest miód gruszkowy z przewłogą górską jako sposób na regenerację jelit, a także napój z rzęsy wodnej, o którym już wielokrotnie mówiłam, poza bogato resztkową dietą orkiszową polecaną przez Hildegardę razem z koprem włoskim, selerem, przyprawami, bazylią, Bertram Galgantem. Wskazane są ponadto imbir, kmin, pokrzywa, rukiew wodna, szałwia, babka, płeśnik i hizop. W przypadku hemoprewencji za pomocą związków naturalnych ważne jest jednak wzajemne korelacje pomiędzy poszczególnymi składnikami, czyli nie przesadzanie z tymi związkami i też używanie substancji naturalnych, a nie suplementów. Suplementacja diety naturalnymi związkami biologicznie czynnymi, zwłaszcza z wykorzystaniem związków polifenolowych w dużym potencjale oksydacyjnym, powinna być zbilansowana z dostosowaniem do odpowiednich składników diety. Zbyt duża ilość antyoksydantów może powodować zmianę kierunku działania nie na antyoksydacyjny, ale właśnie zwiększający ilość wolnych rodników. Dlatego tak zwana hemoprewencja, o której mówiłam na razie, ma ograniczone zastosowanie, które jest nadal badane. Jednak nowa piramida żywieniowa, w której podstawą są warzywa, owoce, drugą partią stanowią zboża i wszelkie kasze, a na samym czubku tej piramidy jest mięso, jest taką nowym spojrzeniem, a u podstawy piramidy, i to mówię również do osób starszych, jest wysiłek fizyczny. Może być on nawet w formie spaceru, minimum godziny dziennie. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć o nowych doniesieniach dotyczących hemoprewencji czy leczenia profilaktycznego raka jelita grubego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.